Rozmowa kontrolowana.
Już teraz naszym gościem jest Kazimierz Koźmiński, szwagier Ludwika Piernickiego, 20-letniego stoczniowca, który zginął od strzału w plecy 17 grudnia 1970 roku w Gdyni. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do radia.
Dzień dobry.
Niech mi pan powie, byście z Ludwikiem Piernickim to byli tacy koledzy z Trzepaka, razem graliście w piłkę w tym Goręczynie, czy jak się poznaliście?
Siostra Ludwika była moją narzeczoną i przez to te więzy były bardzo ścisłe.
I tego dnia, 17 grudnia 70 roku, wyście po czwartej wyjechali z Goręczyna i jechali do Gdyni, prawda?
Tak.
Jechaliście razem?
Tak.
Do pracy jechaliście?
Ja pracowałem w stoczni marynarki wojennej i wysiadałem na stacji Gdynia Główna. A Ludwik przesiadał się do kolejki elektrycznej i wysiadał na stacji Gdynia Stocznia.
Ale wiedzieliście, że to są niebezpieczne dni. Nawet w jednych ze wspomnień gdzieś tam pan mówił, że ojciec Ludwika mówił, żebyście nie jechali. Dlaczego pojechaliście?
Było to wieczorem 16 grudnia po wystąpieniu pana Stanisława Kodziołka w telewizji lokalnej, gdzie namawiał wszystkich do powrotu do pracy. I podjęliśmy decyzję, że pojedziemy, chociaż ojciec Ludwika, pan Klemens, no nie doradzał nam tego. Raczej ostrzegał nas, żebyśmy nie pojechali.
Ale to po prostu była taka szaleńcza trochę...
Może nie tyle szaleńcza, tylko wiara w te słowa, które padły z ust pana Koziołka. A druga sprawa, no... Ludwik był bardzo rzetelnym pracownikiem i uwierzył w to, co sekretarz Kociołek powiedział. Po prostu podjęliśmy taką decyzję i pojechaliśmy.
Byliście wtedy bardzo młodzi, pracowaliście w stoczniach, ale też jakoś, nie wiem, chociażby nawet w drodze do tej pracy wtedy w Gdyni, rozmawialiście o tym, co się dzieje?
To znaczy...
Jakoś was ciągnęło do jakiejś takiej działalności, do strajków?
Raczej nie, no. Był to zryw wszystkich pracowników i tak jak, to znaczy w stoczni wtedy imienia Komuny Paryskiej miało to inny oddźwięk niż w tej stoczni, w której ja pracowałem. Stocznia Marynarki Wojennej no była zakładem małym, więc takiego zrywu na pewno nie było. Z tym, że stocznia Komuny no to był duży zakład. Tym bardziej, że obok stoczni Komuny był też i port. I ten napływ ludzi, który był w tym momencie, to był taki po prostu przypadek, że obydwie kolejki, jedna z Wejherowa...
Powiedzmy tak, może co do faktów. Pan wysiada w Gdyni Głównej,
ja
bo pan się musi przesiąść na autobus.
Ja muszę się przesiąść na autobus, Ludwik pojechał. I w pewnym momencie stanąłem przed głównym wejściem na tych schodach, które prowadzą do dworca i spojrzawszy w kierunku przystanku Stocznia Gdynia, widziałem pociski świetne, które leciały i było słychać strzały, ale nikt nie przypuszczał, że...
Co pan pomyślał, że co to? No,
po prostu jakieś ostrzegawcze strzały. Nie myślałem o tym, że strzelają do ludzi. Zresztą wrażenie było takie trochę związane też i z lękiem, ze względu na to, że wychodząc na przedwejście główne do dworca, plac przed dworcem był pełen ludzi, a na tych budynkach po prostu stało wojsko. Na poszczególnych dachach stali żołnierze i przez megafon proszono o powrót do domu i o rozejście się.
Pan mówi cały czas o Gdyni Głównej, a Ludwik pojechał do stoczni, tam wysiadł.
Tak, no w tej chwili to miejsce całkiem inaczej wygląda, bo tam był jeden most, który łączył się pośrednio z ulicą Polską, która biegła wzdłuż portu Gdynia, i ulicy na Oksywie i do stoczni. W tej chwili ta ulica nazywa się Aleja Solidarności.
On szedł prawdopodobnie ze wszystkimi innymi, bo ich było wielu na stacji.
Było wielu. Napór ludzi z tyłu był bardzo duży. On prawdopodobnie szedł jako jeden z pierwszych. I wtedy padły strzały. Także.
On dostał w plecy. Prawdopodobnie, prawda?
Prawdopodobnie dostał.
Czy są jakieś świadkowie? Czy rodzina dotarła do jakichś świadków, którzy pamiętali, jak on zginął?
Był kolega, który po prostu poinformował też o tym, że prawdopodobnie Ludwik nie żyje. I tej części jakby nie znam, bo tego dnia, tego feralnego czwartku, zostałem w Gdyni, gdzie mieszkałem z rodzicami. Ale wiadomość dotarła w czwartek późnym popołudniem i teść z samego rana w piątek pojechał zasięgnąć informacji. Wpierw zasięgał informacji w szpitalu w Gdyni. Tam powiedziano, że informacje uzyska w Gdańsku, bo zwłoki zostały przewiezione do Gdańska. Trafił do prokuratora, który powiedział, że zwłoki na razie nie zostaną wydane. Nie powiedziano, z jakich powodów. W sobotę też znów pojechał do Gdańska, nie uzyskał żadnej informacji, a już wieczorem odbył się po prostu pogrzeb zorganizowany przez miasto.
Ludwik, rozumiem, był chowany tak jak inne ofiary, tak? Czyli po ciemku, na szybko.
Znaczy,
dla każdego niewiele czasu.
Była taka sytuacja, że po mszy świętej z żoną poszliśmy do proboszcza księdza Kosznika załatwić sprawy związane z pogrzebem, bo mieliśmy nadzieję, że ten pogrzeb odbędzie się w poniedziałek w tej miejscowości, w której mieszkaliśmy.
W Goręczynie.
Konkretnie w Goręczynie. I wracając z tego kościoła, zobaczyliśmy przed domem stała Nyska. Zwyczajem po mszy wieczornej miał się odbyć różaniec w miejscu zamieszkania Ludwika, to znaczy w jego domu rodzinnym. A się okazało, że to przyjechało dwóch panów z miejscowym milicjantem, żeby zabrać rodzinę na pogrzeb. Był to szok. Też padło takie pytanie, czy zabrać ubrania, czy będzie go można ubrać. Nie, jest ubrany, wszystko jest załatwione.
Nie było tak, prawda?
Po przyjeździe okazało się, że nie jest ubrany. Po prostu był owinięty w białe prześcieradło. Rany były przykryte papierem, był po sekcji zwłok. I wejście do domu pogrzebowego, do tej kaplicy, było też takim wielkim przeżyciem ze względu na to, że był półmrok, nie paliły się wszystkie światła. Trumna była taka więzienna, czarna, pokropiona srebrzanką. No i padło pytanie, czy otworzyć trumnę. Tak. To nie był pierwszy pogrzeb tego wieczoru, bo po przyjeździe Nie wolno było nam opuścić samochodu. Czekaliśmy w kolejce na swój pogrzeb i w tej chwili trudno mi sobie przypomnieć, który to był z kolei pogrzeb, ale prawdopodobnie to był czwarty pogrzeb w kolejce i gdzieś koło godziny 21, 21.30 poproszono nas do tej kaplicy. No i otwarto trumnę, no, zobaczyliśmy go, podnieśliśmy, więc zobaczyliśmy te rany, ale wtedy człowiek się nie zastanawiał nad tym, ile to było kul, jak to wygląda. W każdym razie była to jedna wielka wyrwa i musiał kilka strzałów dostać, bo miał klatkę piersiową zmasakrowaną i też był strzał w rękę lewą. Prawdopodobnie może jak się odwracał, czy się przewracał, trudno powiedzieć, bo tak naprawdę to nikt nie wie.
Ta kurtka, w której był tego dnia i w której został postrzelony, jest dzisiaj jednym z eksponatów, prawda, w Europejskim Centrum Solidarności.
Tak, jest umieszczona w gablocie i stanowi jeden z głównych eksponatów związanych z tamtym okresem, jak i również jest fotografia teściowej, która odsłania pomnik poległych stoczniowców w Gdyni. Jak byłem pierwszy raz na tej wystawie, to był suchy zapis, odsłonięcie pomnika i nic więcej. I zwróciłem uwagę, że no jest na tym zdjęciu teściowa, no to należałoby napisać, kto to jest i kto odsłania, i poprawiono.
Panie Kazimierzu, a niech mi pan powie, jak wyglądała historia później tej rodziny, rodziny ofiary grudniowej, podobnie jak innych rodzin, czy tak, ukrywanie informacji, brak informacji, zastraszanie rodziny, jakie piętno ta śmierć zostawiła?
Znaczy, Gręczyno to jest taka mała miejscowość. Wtedy była mała miejscowość, więc może nie było tego widać. No ale jak każda rodzina, matka traci syna, rodzice tracą syna, więc rodzeństwo straci brata, więc to było dla nich duże przeżycie. No, zainteresowanie o jakimś takim jawnym zainteresowaniu no nie było. Nikt specjalnie nie zauważył, żeby ktoś specjalnie się tym interesował. To znaczy zainteresowanie i współczucie samych mieszkańców, tak, i kolegów, powiedzmy, z pracy, teścia. No zawsze to urosło do jakiejś rangi bohaterstwa też. Ale nie było wielkiego zainteresowania. Owszem, w rocznicę wydarzeń zawsze przyjeżdżała delegacja kolegów z pracy, związkowcy i składali wiązanki. A potem to po prostu śmiercią naturalną jakby wygasało. W pierwszej wersji był pochowany na cmentarzu Srebrzysko. W lutym 1971 roku nastąpiła ekshumacja, którą to obiecano rodzinie i jest w tej chwili pochowany na cmentarzu rodzinnym w Goręczynie, w tej swojej rodzinnej wsi.
A niech pan powie, jak pan sobie dzisiaj o tym myśli, albo myślał sobie pan później. Miał pan taką myśl, cholera, może trzeba było posłuchać tego ojca i nie jechać.
No na pewno.
Ludwik może wyszedł.
Nikt nie jest w stanie przewidzieć, a po drugie nikt nie przypuszczał, że władza dopuści się do takiego przypadku, że będą strzelać do ludzi. To dla wszystkich był na pewno szok.
A jak potem pan przez lata patrzył na generała Jaruzelskiego, na ludzi, którzy byli za to odpowiedzialni, na proces w sprawie grudnia 70, to co pan myślał i czuł?
To znaczy w późniejszym okresie, to już byłem dalej od tych spraw, w związku z tym, że już założyłem nową rodzinę, bo siostra Ludwika w 1988 roku zmarła, która była moją żoną, więc
siłą
rzeczy ten kontakt był luźniejszy i nie o wszystkim człowiek wiedział. Z tym, że też i byłem trochę związany zawodowo, bo bracia, młodsi bracia żony, którzy wtedy mieli 5-7 lat, pracowali w tej samej firmie, w której pracowałem ja. Więc mimo woli ten kontakt był i człowiek wiedział o pewnych sprawach. Zresztą zmarł też i teść. W tej chwili żyje tylko teściowa. Więc
pytałam panu o ten taki, pan taki, o taki aspekt tej polityki i sądu. To bolało, kiedy się widziało, jak proces trwa, kiedy właściwie nikt nie jest winny, nikt się nie czuje odpowiedzialny.
To znaczy, chyba ci, którzy najbardziej są odpowiedzialni, już nie żyją. I trudno w tej chwili ocenić. Po prostu chyba układ Okrągłego Stołu spowodował to, że to się tak wszystko jakby ślamazarnie przebiegało, bo gdyby to był inny układ sił, sądzę, że ta sprawa byłaby bardzo szybko wyjaśniona.
A niech pan powie jeszcze, jakim człowiekiem, jakim chłopakiem był Ludwik?
Znaczy, to był bardzo pracowity, bardzo szanowany w miejscu pracy. Zresztą mając, bo 4 lutego kończyłby 21 lat, ale już myślał o założeniu rodziny, miał dziewczynę, chciał budować dom. Dla niego nie było problemu zostać w nadgodzinach, bo pracował na bardzo ciężkim wydziale. Na wydziale rurowni, więc to jest bardzo ciężki wydział, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, ale ile mógł, ile tam powiedzmy dostał nadgodzin, tyle pracował, bo miał jakąś wizję swojego życia i cieszył się dużym uznaniem, jeżeli chodzi o swój stosunek do pracy wśród kolegów i wśród przełożonych.
Jeździ pan czasem na jego grób?
No, jeżdżę ze względu na to, że tam połowa rodziny mojej leży.
A pan też pochodzi z Goryczyna, prawda?
To znaczy, ja urodziłem się w Gdańsku, ale moja matka pochodziła z Goryczyna, a że przez jakiś okres czasu się tam wychowywałem. U mojej babci, zresztą wszystkie wakacje człowiek tam spędzał, jak już chodził do szkoły w Gdyni czy w Gdańsku, także mimo woli człowiek jest związany i mimo woli musi pójść na ten cmentarz, bo tam leżą moi dziadkowie, siostry, bracia mojej matki, bo matka pochodziła z dużej rodziny.
Ostatnio w Europejskim Centrum Solidarności był pan jednym z oprowadzających po wystawie. To było w niedzielę. To jest na nowo jakiś rodzaj trudnego przeżycia?
No na pewno, bo to są rzeczy, które zostają w człowieku, gdzieś tam w środku tkwią. Bo zawsze człowiek sobie zadaje pytanie, to życie może inaczej by wyglądało, gdyby Ludwik żył. No trudno w tej chwili powiedzieć, bo to jest takie gdybanie, ale na pewno inaczej by to wyglądało.
Dziękuję panu za tę rozmowę.
Dziękuję również.